Cizik zakrywa karty. Rudzielec podaje mu rękę. Cześć, stary. W co gracie? W bezika? Chryste, nic dziwnego, że nie pilnujesz kart. Nie macie pełnej talii? Zresztą mniejsza. Na wszelki wypadek wziąłem własną, lepszą od normalnej. Spójrz na te obrazki. Każda karta inna. 52 pozycje. Cizik i tak ma wyłupiaste oczy, ale to, co widzi, sprawia, że wręcz wychodzą mu z orbit. Spokojnie, tylko ich nie pobrudź. Czasu mamy mnóstwo, mnóstwo gier przed nami. Lubię grać własną talią, bo zwykle mija przynajmniej tydzień, zanim inni zaczynają rozróżniać kolory. Odzywki, mrugnięcia, donośny głos i butny krok nowego przywodzą mi na myśl sprzedawcę samochodów albo licytatora na aukcji bydła, albo może nawoływacza w pasiastej bluzie ze złotymi guzikami, który stoi przed jarmarczną budą pod łopoczącymi transparentami i przyciąga ludzi jak magnes. No powiem wam szczerze, jak to było. Otóż wdałem się na farmie w parę bujek i sąd orzekł, że jestem psychopatą. I co, miałem się spierać z sądem? Na nim mi było w głowie. Mogli mnie nazywać jak chcieli, psychopatą, wściekłym psem czy wilkołakiem, bylebym tylko wykpił się od pielenia groszku i więcej na oczy nie oglądał gracy. Powiedzieli mi, że psychopata to taki gość, który za często wdaje się w bójki i za często pieprzy babki. Ale to chyba im się coś popieprzyło, no nie? Bo czy słyszał kto kiedy, żeby facet był syty dymania? Cześć, stary, jak się nazywasz? Jestem McMurphy i z miejsca stawiam dwa dolce, że nie wiesz, ile masz punktów w kartach, które trzymasz. Nie patrz! Dwa dolce, co ty na to? Niech cię cholera, kochasiu, nie możesz zaczekać? Musisz mieć gać tym termometrem? Nowy stoi przez chwilę i rozgląda się po świetlicy, żeby zorientować się w sytuacji. Po jednej stronie młodsi pacjenci, zwani okresowymi, bo lekarze sądzą, że z czasem uda się ich jeszcze wyciągnąć z choroby, mocują się na ręce i ćwiczą karciane sztuczki, przy których, jeżeli ileś tam się doda, odejmie i policzy, wyjdzie taka to, a taka karta. Billy Bibbit uczy się robić skręty, a Martini krąży po sali, zagląda pod stoły, krzesła i odkrywa cuda. Okresowi wciąż wędrują po sali, opowiadają kawały i chichoczą, zasłaniając dłońmi usta. Nikt nie ma odwagi głośno się roześmiać, bo zaraz zleciałby się cały personel, żeby zadawać pytania i sporządzać notatki. Piszą listy żółtymi ogryskami ołówków. Szpiegują się nawzajem. Od czasu do czasu któryś nieopatrznie powie coś o sobie, a wtedy jeden z siedzących przy tym samym stoliku ziewa, wstaje i niby od niechcenia podchodzi do wielkiego dziennika przy oknie dyżurki, żeby zapisać, co usłyszał. Wielka oddziałowa mówi, że ma to terapeutyczne znaczenie dla całego oddziału, ale ja wiem, że idzie jej tylko o zebranie w dzienniku dostatecznych danych, aby odesłać któregoś z pacjentów na remont generalny do głównego budynku, gdzie rozmontują mu głowę i naprawią, co trzeba. Ten, kto wpisze donos do dziennika, dostaje gwiazdkę przy nazwisku i nazajutrz może spać do późna. Po drugiej stronie sali, naprzeciwko okresowych, siedzą chronicy, wybrakowane produkty kombinatu. Nie po to są w szpitalu, by poskładano ich do kupy, ale żeby nie chodzili po świecie i nie psuli dobrej marki kombinatu. Personel nie ukrywa, że chronicy są tu na stałe. Dzieli się ich na chodzących, jak ja, którzy poruszają się o własnych siłach, dopóki dostają jeść, na wózkarzy i na rośliny. My, chronicy, no w każdym razie większość z nas, jesteśmy maszynami, które mają defekty nie do naprawienia, defekty wrodzone lub spowodowane przez kolizje, czołowe zderzenia z tysiącami nieustępliwych przeszkód w ciągu lat. Gdy zabierano nas do szpitala, byliśmy wrakami krwawiącymi rdzą gdzieś na złomowisku. Ale są pośród nas chronicy, w stosunku do których personel popełnił niegdyś błędy. Chorzy, którzy trafili do szpitala jako okresowi i zostali przeformowani na miejscu. Ellis jest chronikiem, który najpierw był okresowym, ale zupełnie się rozregulował, gdy przeciążono go prądem w tej potwornej rzeźni mózgów, zwanej przez sanitariuszy wstrząsówką. Teraz wisi przybity do ściany, w tym samym stanie, w jakim zdjęli go wówczas ze stołu i w tej samej pozycji. Ramiona wyciągnięte na boki, zaciśnięte dłonie, przestrach na twarzy. Wisi, przybity do ściany, niczym trofeum myśliwskie. Czarni wyciągają gwoździe w porze posiłków i wieczorem, kiedy zaganiają go do łóżka, a także wtedy, gdy muszą go przesunąć, żebym wytarł kałużę, w której stoi. W starym szpitalu stał w jednym miejscu tak długo, że jego mocz przeżarł podłogę i strop. Elis wciąż spadał na oddział poniżej. Mieli z nim wieczną udrękę, bo nigdy się im nie zgadzał stan liczbowy. Rackley to kolejny chronik, który trafił tu przed kilkoma laty jako okresowy, ale jego przejustowali inaczej. Popełnili błąd przy wmontowywaniu mu do głowy jakiejś instalacji, rozrabiał bez przerwy, kopał sanitariuszy i gryzł po nogach praktykantki ze szkoły pielęgniarskiej, więc w końcu wzięli go do warsztatu. Przymocowali go paskami do stołu i wtedy, zanim zatrzasnęli drzwi i na pewien czas straciliśmy go z oczu, mrugnął do nas, po czym krzyknął za odchodzącymi sanitariuszami: „Zapłacicie mi za to, przeklęte czarnuchy!” Kiedy dwa tygodnie później przyprowadzili go na oddział, był ogolony na zero. Jego twarz wyglądała jak rozogniony fioletowy siniec, a w czoło miał wszyte wtyczki wielkości małych guziczków. Widać po jego oczach, że zupełnie wypalono go w środku. Są przydymione, szare i puste jak zepsute korki. Całymi dniami nic nie robi, trzyma tylko przy wypalonej twarzy starą fotografię i wciąż obraca ją w zimnych palcach. Od tego miętoszenia zdjęcie jest wytarte i po obu stronach szare jak jego oczy. Nie wiadomo nawet, co kiedyś przedstawiało. Jestem na oddziale najdłużej ze wszystkich od końca II wojny światowej. Nikt nie jest tu dłużej, żaden z pacjentów. Tylko wielka oddziałowa jest tu dłużej ode mnie. Na ogół chronicy i okresowi zachowują wobec się dystans. Tak jak sobie życzą czarni i jedni i drudzy trzymają się w swojej części świetlicy. Czarni twierdzą, że dzięki temu panuje przynajmniej porządek i dają nam poznać, że są przeciwni zmianom. Przyprowadzają nas po śniadaniu do świetlicy, patrzą, gdzie stajemy i kiwają głowami. Słusznie, panowie, grunt to porządek, porządek musi być. Prawdę mówiąc, nie potrzebują nas pouczać, gdyż oprócz mnie mało który chronik się porusza, a okresowi wolą pozostawać po swojej stronie, bo jak mówią, nasza cuchnie gorzej niż zafajdana pielucha. Ale ja wiem, że to nie tyle smród powstrzymuje ich od zbliżania się do chroników, ile obawa, że i oni mogą kiedyś tak wyglądać. Wielka oddziałowa zna te obawy i wie, jak je wykorzystać. Jeżeli jakiś okresowy zaczyna się dąsać, mówi mu, że jeśli nie chce skończyć po tamtej stronie, powinien być zdyscyplinowanym pacjentem i współpracować z personelem, który chce go przecież wyleczyć. Nowy Rudzielec, McMurphy, od razu wie, że nie jest chronikiem. Rozgląda się przez chwilę po świetlicy, a widząc, że należy do okresowych, szybko przechodzi na ich stronę i uśmiechnięty od ucha do ucha ściska ręce wszystkim po kolei. Z początku krępują ich jego dowcipy, żarty i gromki głos, kiedy pokrzykuje na czarnego, który wciąż depcze mu po piętach, trzymając termometr, aż najbardziej krępuje ich jego tubalny śmiech. Okresowi przerywają swoje zajęcia i podchodzą przyjrzeć się z bliska nowemu facetowi. Nikogo takiego jak on nie było jeszcze na oddziale. I pierwszy raz widzę, żeby okresowi kogoś tak wypytywali, skąd pochodzi i czym się zajmuje. Odpowiada, że jest człowiekiem z powołaniem. Mówi, że tułał się bez celu, pracując dorywczo przy wyrębie lasów, dopóki nie zgarnęło go wojsko i nie pokazało mu, do czego ma dryk. Tak jak jedni nauczyli się w woju oszukiwać, a drudzy obijać, tak on nauczył się grać w pokera. Od tego czasu ustatkował się i poświęcił wyłącznie hazardowi. Pragnie tylko grać w pokera, nadal być kawalerem, żyć gdzie chce i jak mu się podoba. I jeszcze tego, żeby mu dano spokój. Ale sami wiecie, mówi, jak społeczeństwo prześladuje ludzi z powołaniem. Odkąd zająłem się szulerką, siedziałem w tylu prowincjonalnych kiciach, że mógłbym napisać przewodnik. Wciąż słyszę, że jestem niepoprawnym zabijaką, że niby ciągle wdaję się w bójki. Gówno prawda. Kiedy wdawałem się w bójki, będąc prostym drwalem, przymykali oczy i mówili, że to zrozumiałe. Gość, który tak ciężko tyra, ma prawo się wyszumieć. Ale jeżeli się jest szulerem i w dodatku wiadomo, że czasami organizuje się prywatne partyjki, wystarczy krzywo splunąć i już zamykają cię jako kryminalistę. Kurczę, w jednej dziurze samo wożenie mnie do Mamra solidnie nadwyrężyło budżet miejscowej policji. Potrząsa głową i nadyma policzki. Ale trwało to krótko. Scwaniłem się. Trzeba wam wiedzieć, że ten wyrok za pobicie, który odsiadywałem w Pendleton, był pierwszym od prawie roku. Dlatego właśnie trafiłem do kicia. Wyszedłem z wprawy, no. Facet miał jeszcze dość sił, żeby się podnieść z podłogi i zawiadomić gliny, nim prysnąłem z miasta. Twardy gość. Znów się śmieje, funduje grabule, a ilekroć czarny z termometrem podchodzi zbyt blisko, siada, żeby się mocować na ręce i wkrótce zna już wszystkich okresowych. Przywitawszy się z ostatnim z nich, wali prosto na stronę chroników, tak jakbyśmy wcale nie byli gorsi. Nie wiadomo, czy zawsze jest taki serdeczny, czy też ma swoje szulerskie powody, by ściskać graby facetom tak chorym, że często nie wiedzą nawet, jak się nazywają. Odrywa od ściany dłoń Elisa i potrząsa nią zamaszyście, jakby był politykiem kandydującym w wyborach, a głos Elisa był równie dobry jak inny. Stary, mówi do niego z powagą, nazywam się Randall Patrick McMurphy. I nie podoba mi się widok dorosłego faceta stojącego po kostki we własnych sikach. Może byś się wytarł, co?